Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jest godzina 10:17, drodzy Państwo. ETS2 to jest system, który ma wejść w życie w roku 2027. Jego termin może zostać przesunięty. Mówi się o roku 2028. Jeśli ceny energii w Unii Europejskiej będą zbyt wysokie w 2026. Ale ten rok 2027 wydaje się być tym rokiem, kiedy system ETS wejdzie w życie. Ja mam przed sobą taki raport. Energia, transport, społeczeństwo. Wpływ systemu ETS2 na gospodarkę Polski. Został on wydany przez Fundację Promocji Solidarności, a także przez Związek Solidarność. Profesor Zbigniew Krysiak, Marek Lachowicz. To są te osoby, które napisały ten raport i za kilka chwil, bo mam połączenie, pan Ziemowit Malecha, pan profesor będzie naszym gościem. Już wiemy, że się do nas podłącza, więc my czekamy. A ja jeszcze tytułem wstępu spojrzę na ten raport i powiem państwu, jaki naprawdę może być wpływ systemu ETS2. Unia Europejska w swojej strategii gospodarczej bazuje na podejściu do konkurencyjności międzynarodowej i kolejne polityki klimatyczne wprowadza. Mają one naprawdę znaczny wpływ na funkcjonowanie zarówno i przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. A fundamentem jest tak zwany system ETS. Jest to system, który już działa na terenie Unii Europejskiej, ale na razie nie dotyka bezpośrednio nas, nie dotyka gospodarstw domowych. Co dotyka? No więc dotyka te wielkie fabryki, te wielkie firmy, ale co jest bardzo istotne w tym wszystkim, nie dotyka on tego, co jest najbardziej bliskie nam, czyli transportu drogowego i emisji z ciepłownictwa. Do tej pory ETS tego nie uwzględniał. Dlatego mówi się o ETS2, że jest on bardzo dużym zagrożeniem, ponieważ będzie dotyczył i transportu drogowego, czyli wszystkich samochodów, ale przede wszystkim emisji z ciepłownictwa, czyli ogrzewanie, drodzy Państwo, będzie bardzo, bardzo znacząco wzrastać. Ja dostaję cały czas wiadomości, pan profesor się do nas za sekundę podłączy. I spójrzmy, drodzy Państwo, na dane, bo chyba to najbardziej nas przekonuje. Podwyżki cen paliw, jak będą wyglądać, jak będą konsekwencje wprowadzania systemu ETS2. Dla benzyny wzrost będzie od 0,54 zł nawet do 1,48 zł na litrze, drodzy Państwo. Tyle więcej zapłacimy. Jeżeli chodzi o diesla, będzie to wzrost od 0,63 do 1,71 zł na litrze, a dla gazu od 40 groszy do ponad złotówki za litr. Łączne koszty wzrostu cen paliw związane z funkcjonowaniem systemu ETS2 w komponencie transportowym wyniosą nas, Polaków, od 3 niemalże od 4 do 10 miliardów euro rocznie. To są naprawdę duże bardzo kwoty, a jeżeli spojrzymy na cały system kosztowy razem z ogrzewaniem gospodarstw domowych, to wyniesie nas też bardzo dużo, bo będziemy czwarci w Unii Europejskiej. Niemcy, Belgowie i Włosi będą przed nami, a my będziemy czwartym krajem, który będzie płacił te bardzo duże pieniądze. Mówimy tutaj, jeżeli chodzi o ogrzewanie, od 2 do niemalże 5 miliardów euro rocznie. Podałam te niepokojące liczby, a jest już z nami pan profesor Ziemowit Malecha, Politechnika Wrocławska. Dzień dobry, panie profesorze.
Czy... Dzień dobry.
Witam serdecznie. No więc na początek. Czy możemy powiedzieć, bo ja przytoczyłam tutaj dane z tego raportu Energia, Transport, Społeczeństwo, wpływ systemu ETS2 na gospodarkę. To są bardzo duże pieniądze. Mówimy naprawdę o dziesiątkach miliardów rocznie więcej z naszych kieszeni. Czy my możemy wprost powiedzieć, że ETS2, panie profesorze, to jest zamach na polską gospodarkę i zamach na polskie gospodarstwa domowe?
No z tego raportu, ja też się zapoznałem z tym raportem oczywiście i też te wyliczenia pojawiały się w poprzednim raporcie, który powstał także dla Związku Zawodowego Solidarność. No i rzeczywiście te liczby, te wyniki, które się nam pokazują, są po prostu dramatyczne. Ja przypomnę, że tutaj mówimy o ETS-ie 2, a przecież już od dawna funkcjonuje system ETS, tak? I żeby tak rozróżnić system ETS, ten, który obecnie funkcjonuje, on obciąża dodatkowymi kosztami za emisję CO2 duże zakłady energetyczne i duże zakłady energochłonne, które podczas swojej pracy emitują dużo dwutlenku węgla, a teraz mówimy już o podatku czy dodatkowych opłatach, które mają dotykać każdego człowieka bezpośrednio. I rzeczywiście z tego raportu wynika, ja to też przeanalizowałem, no i te liczby nie kłamią, powiedzmy, że te obciążenia dla każdego człowieka będą bardzo duże, a co najważniejsze, należy podkreślić, że tak naprawdę najubożsi zapłacą najwięcej. Także tutaj jest taka wrodzona niesprawiedliwość w tym systemie ETS.
A powiedział pan o tym, że ci najubożsi zapłacą najwięcej. Dlaczego? Czyli możemy mówić o tym, że jest to zamach na polską gospodarkę i na polskie gospodarstwa domowe, ponieważ my będziemy czwartym co do opłat krajem za Niemcami, Belgami i Włochami, którzy są od nas jednak dużo zamożniejsi, panie profesorze.
No tak, tutaj należy podkreślić, to jest taka sama jest prawda z ETS-em pierwszym, ten, który teraz funkcjonuje, że tak naprawdę Polska, zarówno gospodarka, jak i polskie społeczeństwo jest najbardziej pokrzywdzone. I tutaj tego nikt nie ukrywa, bo tego nie da się ukryć, dlatego że mamy specyficzny miks energetyczny, który budowaliśmy przez dziesiątki lat, który funkcjonował co do zasady bardzo dobrze i no jest obciążony emisjami. Z tego tytułu to my najbardziej płacimy za te systemy ETS. Za system ETS-2 też najwięcej zapłacimy z tego tytułu. I znowu, dlaczego to uderza w osoby bardziej ubogie? No bo takie osoby mają najczęściej samochody, które więcej palą. Mamy najczęściej domy w Polsce ogrzewane czy to węglem, czy to biomasą i będziemy za to wszystko płacili. Także tak, to jest, należy to podkreślać, że Polska jest najbardziej poszkodowana, jeżeli chodzi zarówno o system ETS pierwszy, który jest obecny, jak i ten system ETS drugi, który będzie.
To na pewno nie nastraja nas optymistycznie. Cały czas mamy też takie niedokładne dane. Z jednej strony mówi się o tym, że ten rok 2027 to jest ten termin, kiedy ma być wprowadzony ETS-2. Później mówi się o tym, że ma być to rok 2028, ale to zupełnie nie zmienia naszej sytuacji, bo przecież Polska przez rok czy przez najbliższe dwa lata nie będzie bardziej konkurencyjna i elektrociepłownie czy transport też się drastycznie nie zmieni.
No na pewno się nie zmieni i też należy tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz, że co do zasady, dlaczego ten system ETS został wprowadzony. Ten system ETS jest dlatego wprowadzany, aby wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla. I rzeczywiście pewien wpływ jest obserwowany, ale należy podkreślić, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma systemu ETS, albo on jest zupełnie nieobowiązkowy, albo jeżeli już ktoś ten system ETS w jakiś sposób rozlicza, to on jest dużo tańszy. Należy podkreślić, że emisje w Europie, i to wynika z tego raportu, i to wynika po prostu z liczb, na które każdy może sobie zobaczyć, że emisje w Stanach Zjednoczonych spadły nawet bardziej niż w Europie, a PKB Stanów Zjednoczonych jednocześnie znacząco wzrosły niż w Polsce. Więc widać, że ten system ETS zupełnie nie działa w sensie ograniczenia emisji, no bo można je ograniczać bez takiego, no powiedziałbym, bardzo trudnego opodatkowania, które wpływa na ekonomię wszystkich krajów w Europie i całego regionu, no bo wtedy, kiedy się zaczął ETS, Europa zaczęła oddalać się gospodarczo od Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone rosły. Mimo tego tyle samo CO2 zostało ograniczone. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz z ETS-em jest też taka, że należy zwrócić uwagę, że to, że w Europie siłowo ETS jest połączony tylko i wyłącznie z technologiami fotowoltaicznymi i wiatrowymi, spowodowało to rzeczywiście zmniejszone zapotrzebowanie na, powiedzmy, węgiel w Europie w jakiś sposób, ale podaż węgla na świecie równocześnie wzrosła w bardzo dużym stopniu. Tak? Czyli znowu to, co Europa chciała ograniczać emisję, przełożyło się, że globalnie spowodowano, że te emisje zaczęły rosnąć, no bo pojawiło się dużo więcej węgla na rynku, dużo więcej tego węgla się wydobywa i wszyscy tak naprawdę chcą gospodarkę budować na węglu. A jeszcze jedna rzecz jest taka, że wprowadzając ETS wszyscy ubożejemy, i tak samo, i wszystko drożeje. I tak samo drożeją te technologie, które mają powodować obniżenie CO2. Czyli znowu podcinamy gałąź, na której siedzimy po raz kolejny.
Tak, bo nie mówi się o tym chyba jakoś tak szeroko, albo przynajmniej decydenci, którzy są w strukturach Unii Europejskiej, o tym za dużo nie mówią, bo nakładając kolejne opłaty na transport drogowy i na emisję z ciepłownictwa, wzrośnie tak naprawdę wszystko, czym się otaczamy, zaczynając od produktów spożywczych, kończąc na meblach. No, bo po prostu wszystkie dziedziny życia i wszystkie przedmioty, z których korzystamy, będą drastycznie wzrastać. Czy my mamy jakieś raporty, jakieś analizy, ile procentowo w ogóle my będziemy więcej płacić za różnego rodzaju produkty? Bo no te miliardy trochę do nas, mam wrażenie, nie przemawiają, panie profesorze, bo to jest taka jakaś abstrakcyjna liczba czy kwota.
Tak, tak. To jest akurat prawda, że te miliardy to są nawet biliony. To już jest abstrakcja wyższego rzędu i tak naprawdę ciężko sobie to wyobrazić. Ale jeżeli przełożymy to na nasze portfele, to jeżeli weźmy pod uwagę analizy, które powstały w tych raportach, ale i tak samo analizy pojawiające się bardzo szeroko, nie tylko w Polsce, no to możemy powiedzieć, że w zależności od scenariusza opłat tych ETS, ale jednak doświadczenie pokazuje, że te opłaty będą wysokie, to przeciętna rodzina no musi się liczyć z dodatkowymi wydatkami rzędu 1000-1500 zł miesięcznie. Tak, ale to znowu są te opłaty bardzo trudno policzalne, bo tak naprawdę ten system ETS zmusza nas do zupełnie innego funkcjonowania, bo on zostanie wprowadzony i nagle stwierdzę, no nie stać mnie już na to, żeby poruszać się samochodem, tak? I zaczynam być wykluczony w jakiś sposób społecznie, no bo ten samochód jest dla mnie już zbyt drogi, bo paliwo podrożeje o 50 groszy na litrze albo złotówka na litrze. No i po prostu muszę się go pozbyć i to całkowicie zmienia jakby tryb mojego funkcjonowania, tak? Jeszcze dla ludzi w dużych miastach to może być trochę mniejsze obciążenie, no bo rzeczywiście to zmusi ich do tego, żeby się przesiedli do komunikacji miejskiej, ale co do zasady, no dla osób z mniejszych ośrodków, no to będzie to zdecydowanie katastrofa. No i dokładając do tego te koszty ogrzewania, tak? To jest tak naprawdę ten główny koszt, bo w obecnej chwili my jesteśmy chronieni przez takie tak zwane tarcze, tak? Czy to jest tarcza na ciepłownictwie, czy to jest tarcza na energii elektrycznej. I proszę zauważyć, że ciepłownie jako, czy elektrociepłownie jako przedsiębiorstwa w Polsce notują bardzo duże straty obecnie. Dlaczego? Dlatego, że rynkowo te opłaty powinny być dużo wyższe, żeby budżet się spinał takiego przedsiębiorstwa, ale regulacyjnie one są obniżane, tak? Więc jeżeli te regulacje i te tarcze się skończą, no to w ogóle kwoty opłat mogą wyszczelić wysoko, a to ma wpływ na całą gospodarkę, na nas wszystkich. Jednym, jakby podsumowując, prowadzi to do zubożenia społeczeństwa. Im ktoś jest mniej zamożny, tym więcej za to zapłaci relatywnie do swoich zarobków. I no my jako Polacy oczywiście najwięcej w Europie. To jest oczywiste.
No i to jest chyba ta największa bolączka, nad którą sama Unia Europejska nie panuje. Mówię tutaj o już samej giełdzie, bo przypomnijmy, że ETS to jest w ogóle wada, która jest w Komisji Europejskiej, w ogóle w Unii Europejskiej. Ceny, Komisja Europejska przynajmniej deklaruje cena 55 euro za uprawnienie w 2025 roku, ale jak sami wiemy, no giełdy i spekulacje, które miały miejsce i były wyroki i były zatrzymania i było dużo nielegalnych działań na giełdzie właśnie, jeżeli chodzi o ETS, i niektórzy analitycy mówią, że może w pewnym momencie przekroczyć to 200 euro za tonę. Czemu tutaj nie ma tej reglamentacji i tutaj jest takie duże pole do nadużyć, panie profesorze?
No ja bym chciał tutaj jakby od siebie powiedzieć, że ja mam no, ograniczone zaufanie do tego, co mówi Komisja Europejska, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakby prognozowane kwoty ETS-u. Nawet jeżeli byłoby to 55 euro, to cały czas nie jest to mało wcale. A z drugiej strony, no niestety, no, jest taki mechanizm, że dopuszczono do obrotu ETS-em przedsiębiorstw, znaczy instytucje finansowe, które tak naprawdę na tym chcą zarabiać i na tym dużo zarabiają. No i tutaj jest jakby taka sprzeczność wewnętrzna, tak?
Więc to jest taka jakaś mafia, jakaś kartel, można powiedzieć.
No czy to jest po prostu normalna jakby taka biznesowa gra. No ktoś daje komuś zarobić, no to ktoś będzie z tego korzystał. I tak jak na giełdzie...
Ale nikt nad tym nie panuje, tak? Giełda, na który...
To oczywiście, no bo mamy w ogóle, bo to jest jakby wypaczone tutaj, należy...
O, jak pan profesor zaczął mówić o giełdzie?
Uczestnika tego systemu, który musi kupować ETF, który jest karany, a z drugiej strony mamy uczestnika, który po prostu tylko na tym korzysta i może robić co chce.
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Tak, tak. Także tutaj te nadużycia będą miały miejsce. I jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że w innych miejscach typu Stany Zjednoczone no, nie dopuszczono do tego typu rozwoju sytuacji, jeżeli chodzi o system ETS. I znowu, ale myślę, że najważniejsze podkreślenie jest to, że system ETS nie jest systemem, który znacząco wpływa na, powiedzmy, ograniczenie emisji CO2 z tego tytułu, że on jest powiązany tylko i wyłącznie z technologią fotowoltaiczną i energetyki wiatrowej, a nie na przykład z energetyką atomową. I z tego tytułu, że wymusza pewne nienaturalne zachowania, tak? Bo my w Polsce byśmy mogli realizować naszą transformację energetyczną w zupełnie inny sposób i mieć równie dobre efekty.
Pan napisał taki artykuł, portal do rzeczy, i przytoczył pan budowę farm wiatrowych na Bałtyku. I jak to wygląda wszystko, jeżeli chodzi o pieniądze, to przypomnijmy, porównał pan i konwencjonalne źródła energii, węgiel kamienny, brunatny i gaz, a także właśnie farmy wiatrowe. Dużo, dużo polska gospodarka na tym by straciła, czy będzie tracić.
Znaczy tam raczej w tym artykule, do którego zachęcam, to jest raczej taki esej, ale on się opiera na wyliczeniach i analizach, które obecnie prowadzę i które też prowadziłem, bo tak naprawdę jeżeli my spojrzymy na cały system energetyczny i weźmiemy pod uwagę tak zwane niestabilne odnawialne źródła energii, czyli fotowoltaika i turbiny wiatrowe, to musimy zawsze o tym pamiętać, że taki system musi być zdublowany przez równoległy system opierający się na paliwach konwencjonalnych. Czy to będzie węgiel, tak jak jest w Polsce i w Niemczech, plus gaz, plus trochę atomu może. Tak? Czyli zawsze musi ten drugi system istnieć. Nawet jeżeli to OZE będzie pokrywało 200% zapotrzebowania, tak jak to jest w Niemczech. Tak? I teraz, jeżeli tak jest, to tak naprawdę na całą tą infrastrukturę niestabilnych źródeł energii my możemy popatrzeć jako na taką, nazwijmy to sobie, czarną skrzynkę, która jedynie co powoduje, to, że w tym systemie pierwszym zużywamy mniej paliwa. W Czyli on cały czas istnieje, ten system, ale jeżeli mamy OZE, to zużyjemy trochę mniej paliwa, czyli trochę mniej węgla spalimy, trochę mniej gazu spalimy i tak dalej. Więc jeżeli zrobimy sobie taki szybki szacunek, to możemy policzyć, że Polska rocznie zużywa około 30 miliardów złotych na węgiel i na gaz, tak? 30 miliardów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Jeżeli teraz porównamy do budowy samych farm wiatrowych, które miałyby zaspokoić polskie potrzeby i byśmy wzięli sobie kazus ceny, która jest oficjalna farmy wiatrowej na Bałtyku, to wyjdzie nam, że tutaj mamy do wydania, musimy wydać 850 miliardów złotych, tak? Czyli musimy wydać 850 miliardów złotych, żeby zaoszczędzić 30 miliardów złotych, tak? Czyli to się zupełnie ze sobą nie dodaje. Także to jest tylko taki jakby obraz, który...
To my zachęcamy, drodzy Państwo, i do artykułu, i do tego, żeby zapoznać się z raportem ETS2 Energia, Transport, Społeczeństwo, a mówił o tym pan profesor Zdzisław Malecha, Politechnika Wrocławska. Bardzo serdecznie, panie profesorze. A dlaczego ja mam cały czas tutaj na początku powiedziałam dobrze, przepraszam najmocniej. Ziemowit Malecha, pan profesor Politechnika Wrocławska. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie.